Modliliśmy się na różańcu, a więc na tej modlitwie, używając różańca, właśnie, która też była zalecana przez świętego Jana Pawła II, też może znamy właśnie list, który został przez niego napisany, Różaniec Maryi Dziewicy. Więc to jest dla nas też modlitwa bardzo prosta, którą powinniśmy się modlić codziennie właściwie. Wiemy, że nawet właśnie kardynał Wyszyński, jak w swoich zapiskach nadmienia, odmawiać wszystkie części różańca, ma tak rozłożony ten plan dnia, że on jest przepleciony właśnie modlitwą różańcową. Jest człowiekiem na pewno właśnie tej modlitwy, modlitwy maryjnej. Tak. A przypominam sobie też taki dialog krótki Dawida Ben-Gurion, to jest premier Izraela, zresztą urodził się niedaleko Płocka. Czasami są podchwytliwe pytania, nawet ostatnio w Milionerach oglądałem, bo kolegi byłem i właśnie było takie pytanie o Nagrodę Nobla. Właśnie, czy Izrael dostał, czy Egipt, i tam jeszcze było wymienione. I na końcu to zostało, ale właśnie był wymieniony człowiek, który otrzymał tę nagrodę, a później czy po nim dostał to państwo, to właśnie był on i to było tylko jego imię w języku polskim, nazwisko, takie jakie w oryginale miał właśnie premier Izraela. Ale o co mi chodzi? Nie chodzi też, żeby premierów Izraela wymieniać czy do nich sięgać, ale chodzi o taki dialog, który przeprowadził w swoim czasie z takim filozofem żydowskim. On się nazywał Martin Buber. Zresztą w języku polskim też jest książka Ja i Ty, po niemiecku w oryginale napisana, właśnie filozofia dialogu. Ale to jest dialog biblijny, bo są ludzie, którzy właśnie na podstawie Biblii, zgłębiając Słowo Boże, oczywiście tutaj w Starym Testamencie, ale starali się jakoś przybliżyć tą tajemnicę dialogu. I on zadał takie pytanie, dlaczego Pan w ogóle wierzy? Nie? Dlaczego Pan wierzy? No wiadomo, człowiek myślący. I ty mówi, proszę Pana, Panie premierze, jakby o Panu Bogu można było mówić, to bym nie wierzył. Ale skoro z Nim można rozmawiać, to dlatego wierzę. Więc wyraził taką podstawową prawdę, że no my jesteśmy ludźmi dialogu, czyli w swoich najgłębszych pokładach ludźmi modlitwy, bo modlitwa jest dialogiem właśnie człowieka z Bogiem i my łączymy się z Bogiem właśnie w naszej duszy. I to, czego, o czym się nie mówi, bo jakbyśmy oglądamy telewizję i tak dalej, to widzimy, że jest tylko wymiar ten zewnętrzny podkreślany, ciałko i wszystko, co dla niego jest dobre. A przecież i nawet psychika, a przecież człowiek ma duszę. I to jest priorytet naszego życia, właśnie życie wewnętrzne. Dlatego beatyfikujemy kardynała Wyszyńskiego, ponieważ, tak jak to ostatnio jedna pani tutaj napisała maila, wczoraj czytałem, z zarzutem, że przecież nie beatyfikujemy kardynała Wyszyńskiego dlatego, że był pracowity i że napisał książkę Duch pracy ludzkiej, jak każdy tutaj może czytał. I był w tym wszystkim bardzo dokładny i poukładany i bardzo zadaniowy i taki solidny. No bo i Kortarbiński, który był ateistą, napisał książkę też o pracy, bardzo dobrą zresztą, i też był pracowity. Z takim trochę zarzutem. Właśnie dlatego, że, bo ktoś tak się wypowiedział, ale dlatego, że był maryjny. Właśnie, że miał duszę, że miał życie wewnętrzne, które było uświęcone, prześwietlone łaską. Dlatego jest ta beatyfikacja. I to jest dla nas zasadnicza sprawa. Człowiek nosi w sobie życie duchowe, a na wszelkie sposoby ono jest teraz wypierane. Tak, żeby człowiek żył w uporze, w jakimś zaprzeczeniu, buncie, takim przeciwko temu, co pochodzi od Boga. Boga się wypiera jak się tylko da, jak to ktoś powiedział, i gdzie tylko można. jak się tylko daje, gdzie tylko można, i życia społecznego, i życia osobistego. Tak. I to jest jakaś taka ukryta agresja właśnie wobec tego, co Boże. A my jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie przeżywać życie w tym szerszym kontekście, żeby być człowiekiem modlitwy. I wyrzekaliśmy się na chrzcie, rodzice oczywiście za nas, a później w bierzmowaniu już sami, wyrzekaliśmy szatana, tego, co od niego pochodzi, ojca kłamstwa, wyrzekaliśmy się po co? Po to, żeby właśnie być otwartym na działanie Boże. Żeby tak jak Maryja powiedzieć Panu Bogu tak, żeby przeżywać właśnie w tym kontekście całe swoje życie. I sięgamy dzisiaj może po tych krótkich słowach wstępu, odniesieniu do modlitwy, do tekstu Apokalipsy, znanego na pewno nam, z 12 rozdziału, gdzie jest zapisane: i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożyć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. Już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Dla nas jest w tym tekście co ważne, co chcielibyśmy podkreślić. Właśnie tą apokaliptyczną niewiastę, która jest na pustyni. I też walkę, która się tam dokonuje. To jest bardzo piękny obraz, który dobrze jakbyśmy sobie też wzięli do serca. Oczywiście ta niewiasta najpierw występuje w Księdze Rodzaju, na samym początku Pisma Świętego Starego Testamentu. Później, tak jak odczytaliśmy, też ta niewiasta występuje w ostatniej księdze Pisma Świętego, już Nowego Testamentu, czyli w Księdze Apokalipsy, jako niewiasta, która została posłana na pustynię. I Żydzi do ziemi obiecanej właśnie szli przez pustynię. Jak wiemy, do tej ziemi obiecanej weszło pokolenie, które urodziło się już na pustyni. Jak wiemy też, nawet nie wszedł sam Mojżesz, tylko oglądał ją z góry Negeb. I Pan Bóg dał też odczuć głód Żydom właśnie na pustyni. Jak wiemy też, na pustyni właśnie żywił ich manną, której nie znali, bo chciał dać im poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, jak mówi Słowo Boże, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. I życie ludzkie nie ma sensu właśnie bez tego pokarmu. Dlaczego nie ma sensu? Dlatego, że nic nas nie nasyci. Nie nasyci nic naszej duszy. I to widzimy na różne sposoby. Człowiek chce się nasycić i ciągle jest nienasycony. I nawet wiemy, że wpada w różnego rodzaju pułapki, bo jak chce się nasycić na płaszczyźnie zmysłowej, to wiemy, że nic z tego nie wyjdzie, bo ciągle będzie jeszcze chciał, chciał i chciał. I ktoś powiedział też bardzo w tym kontekście ładnie, że nie żyjemy przecież tylko po to, żeby jeść, pić i umrzeć. Nie żyjemy też tylko po to, żeby bogacić się i realizować jakieś doraźne cele, związane właśnie tutaj z naszym życiem doczesnym, ale że jesteśmy synami światłości, synami dnia. To znaczy, że mamy w sobie właśnie to głębokie pragnienie, że pośród tych wszystkich spraw i zadań stawiać na pierwszym miejscu i żyć jedynie dla Boga. I to jest dla nas jakby zasadnicza linia naszego życia, od której odchodzimy i na którą, do której powinniśmy powracać. I dlatego Chrystus mówi właśnie do nas, że jest chlebem, który stąpił z nieba. I nie chodzi, tak jak powiedziałem tutaj, ani o geografię, ani o astronomię, ale właśnie chodzi o to, że chodzi o Eucharystię, chleb eucharystyczny. Wiemy, że też, że zapowiedzią tego chleba była manna na pustyni, którą spożywali, która zresztą pozwoliła przeżyć właśnie Żydom wędrówkę do ziemi obiecanej. Natomiast Eucharystia dla nas, która jest dla nas manną na pustyni naszego życia, na której się też znajdujemy, że ta Eucharystia jest dla nas siłą właśnie w drodze do nieba. Nie daje nam siły w innych, może innych sprawach, ale jest pokarmem, które daje nam siłę, jeśli my idziemy właśnie w tym właściwym kierunku. Bo nie można dojść do nieba samemu, jak wiemy zresztą. I to jest w zamyśle też Bożym, że my jesteśmy w Kościele, we wspólnocie ludu Bożego. Że nikt nie dochodzi do nieba tylko sam. A tutaj jeszcze możemy dodać, że nie dojdziemy do nieba samemu, to znaczy bez Chrystusa eucharystycznego. Dlatego też Pan Jezus zresztą mówi do nas takie słowa: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyli jakieś przynajmniej parę etapów już tutaj zostało uwydatnionych. To jest podstawowe przesłanie. Maria jest właśnie niewiastą Eucharystii. Ostatnio gdzieś widziałem, bodajże chyba w Różanymstoku, jak ktoś będzie, czy jest z tamtych terenów gdzieś wschodnich, jest sanktuarium maryjne, kościół podominikański, obecnie Salezjanie, Matka Boża w obrazie, obraz koronowany przez kardynała Wyszyńskiego, nie przez Wyszyńskiego, chyba, ale w 81 roku, już nie pamiętam dokładnie. Sam byłem nawet tej koronacji jako mały chłopak jeszcze. Ale tam w bocznym ołtarzu właściwie, za bocznym ołtarzem jest takie wejście przy tym bocznym ołtarzu i się wchodzi z tyłu i jest komnata, nie wiem, czy to była zakrystia jakaś kiedyś spora. Jest bardzo pięknie urządzone właśnie miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. I właśnie jest monstrancja na wzór takiego obrazu jasnogórskiego, gdzie jest jakby Maryja trzymająca Eucharystię, trzymająca właśnie Najświętszy Sakrament. Jest hostia umieszczona właśnie zamiast Pana Jezusa. To jest stara intuicja jeszcze ojców Kościoła, gdzie Maryja jest monstrancją, która niesie właśnie Eucharystię, która niesie Chrystusa. I wiemy, że Eucharystia jest właśnie w Najświętszym Sakramencie, oddajemy cześć Chrystusowi Eucharystycznemu, przyjmujemy Go w Komunii Świętej, w wiatyku Go przyjmujemy, sprawujemy Eucharystię. I nie jest to też łatwe, uczestnictwo w Eucharystii. Jak wiemy, często, a teraz pandemia, to było zwolnienie, już się skończyło, ale łatwo ludzie się też zwalniają z mszy świętej. Uciekają, byśmy powiedzieli. Nawet ostatnio starszy człowiek powiedział mi, bo nie chodzi na mszę świętą, ma problemy zdrowotne, mówi, wydaje mi się, jakbym nigdy nie chodził na mszę świętą. Tak to ze mnie zeszło jakoś. No. Jest już jakiś czas, nie chodzi tylko w telewizji. Mówi, tak to wszystko jakoś, dlaczego się tak dzieje? A właśnie dlatego się tak dzieje, że po prostu ta rzeczywistość nas przekracza. Bo byśmy chcieli ją objąć jakoś naszą głową, jakąś wejść w tę tajemnicę, tak po ludzku też. No a to nie jest tak. I to jest, dlatego to wszystko jest dla nas też trudne. I msza święta jest dla nas trudna. Po prostu to przychodzenie Chrystusa w Eucharystii przerasta nasze myślenie. I dlatego jest trudno i chcemy tego uniknąć jakoś. Jakoś tak to wypadało. Nie wypada oczywiście. My tam może się nie przyznajemy do tego i jakoś staramy się istnieć, ale nie jest to proste, nie jest to łatwe. Ale właśnie bez tego pokarmu niebieskiego czy niebiańskiego człowiek jakoś więdnieje w środku. Po prostu gdzieś tam w nim coś umiera. Po prostu dusza nie dostaje pokarmu, bo dusza się raduje albo jest smutna też. Pamiętam takie dwie panie starsze, już może nie żyją, kiedy jeszcze jeździłem tutaj na Ukrainę na rekolekcje, tam w takiej wsi głosiłem. I one przybiegły, objęły mnie i mówią, dusza się raduje. I to jest prawda. Bo po prostu dostała dusza ich, dostała ten pokarm eucharystyczny, bo ona się nie żywi chlebem, ale żywi się właśnie tym tchnieniem Bożym, Jego obecnością, tą Bożą miłością. I wreszcie my jesteśmy trochę jak Żydzi w tym wszystkim. To znaczy, jak Żydzi, którzy są na pustyni, jesteśmy jak ludzie właśnie wędrujący przez pustynię tego świata. Co to znaczy? To nie znaczy, że jesteśmy w takiej przestrzeni, chociaż wiemy, że teraz ludzie wędrują w różne miejsca i tutaj na pewno są osoby, które były na pustyni, może i nie tylko błędowskiej, ale jeszcze w innych miejscach. Nie chodzi o przestrzeń i piasek. To nie jest dla nas przestrzeń wypełniona tylko piaskiem, ale to jest dla nas na przykład właśnie samotność człowieka, te doświadczenie trudne samotności, jakieś też może i wypalenie, opuszczenie wewnętrzne. Czasami ta pustynia to jest nieznajdywanie w niczym radości. Człowiek nigdzie nie znajduje radości. Jakaś bezradność, której nie lubimy, bo chcemy być radni, zaradni. A w pewnych sytuacjach jesteśmy bezradni. Nie wiemy, co zrobić. Nawet jakbyśmy coś zrobili, to niewiele z tego będzie. Przynajmniej tak myślimy. Jakieś doświadczenie może nie rozpaczy, a takiego rozdarcia. Czasami jest to takie uczucie, że po prostu ziemia zapada się pod naszymi nogami. Jakaś pustka. Właśnie to nie, pustynia to nie jest geografia dla nas. Ale to jest jakiś obraz naszego życia właśnie bez takiego makijażu. I my nie jesteśmy jak wielbłądy właśnie, czy ci nomadzi, chociaż to jest też ładny obraz. Nie przemierzamy jakichś bezludnych terenów, ale żyjemy właśnie w naszych miastach, w czterech ścianach i tam też nie brak osób właśnie osamotnionych, czekających też na dobre słowo. Bo zewnętrznie ludzie przybliżają się może coraz do siebie, bardziej do siebie. Nie jest więcej komunikacji. Ale pytanie, czy w sumie się nie oddalają od siebie? I czy nie stają się sobie bardziej obcy niż kiedykolwiek w innym momencie historii? Chociaż tyle nawiązują, różne, mają tyle możliwości właśnie komunikacji. Możemy powiedzieć, że właśnie pustynia dla nas to jest jakaś cała rozpiętość tych duchowych i fizycznych cierpień. Jakie są to cierpienia? A czasami są to niepowodzenia, upadki, jakieś niezrozumienie. Młodzież najbardziej cierpi, byśmy powiedzieli, z powodu pogardy czy pomówienia, że ktoś na nich właśnie rzucił taki jakiś zły obraz. Pustynia to wszystko czasami, co przekreśla też nasze plany życiowe. Nas jakoś hamuje, może nam przeszkadza, albo obraca jakoś w niwecz wszystkie nasze trudy dotychczasowe. Po prostu to, co kaleczy nasze życie. Jak ktoś powiedział, to, co nieomal mnie zabija. Więc to jest właśnie jakieś doświadczenie pustyni. Może to jest szansa, która nas ominęła. Czy jakieś uporczywe myśli, które przychodzą nam do głowy. A może to jest to, na co czasami właśnie słyszymy, ktoś się skarży, matka czy babcia, że właśnie córka czy syn zażywa właśnie narkotyki, czy nie chodzi do kościoła. Właśnie to się, może czasami to jest jakieś cierpienie, które wynika z przeszłych naszych złych wyborów, czy jakichś głupot. A może czasami to jest tak, że właśnie to jest coś takiego, czego doświadcza matka, która kocha swoje dziecko, a rozbija się o jego chłód. A może czasami jest to rodzina, w której po prostu już nikt z nikim nie rozmawia poważnie, albo tego doświadczenie właśnie jakiegoś porzucenia przez osobę, którą się kochało. Więc to wszystko jest jakaś pustynia. Jakie jest doświadczenie pustyni w naszym życiu? Po prostu jest ona realnie obecna. Dlaczego tak jest też? Albo dlatego, że po prostu ten świat nie jest jakimś miejscem na bezgraniczne szczęście. I ten obraz wędrującego ludu przez pustynię, od oazy do oazy, to jest też trochę obraz nas samych. I czym więcej doświadczenia jakiegoś życiowego i lat, które nam przybywają, tym bardziej to jakoś rozumiemy, że to życie jest jakimś wędrowaniem od oazy do oazy. I dlatego te słowa Jezusa, które są jakby dalszym etapem tego obrazu manny, że ja jestem chlebem żywym, są tutaj ważne. Dlatego, że mówimy o życiu. A ile byśmy chleba tego materialnego nie jedli, to i tak sobie też, to nasze życie i tak się skraca, z każdym dniem właściwie. Nieuchronnie. I przecież nie będziemy się modlić, żeby nie było śmierci w naszym życiu. Bo to byłoby absurdalne. My jesteśmy właśnie otwarci na życie wieczne. Otwarci na coś więcej. Dlatego potrzebujemy tej komunii z Jezusem. Potrzebujemy spożywania Pana Jezusa, jednoczenia się z Nim. Może najpierw potrzebujemy tego uzdrowienia z tego, co nas okalecza. Z tego, co jest z nas jakoś zepsute. Potrzebujemy dobrej spowiedzi. Właśnie. Żeby być w jedności z Panem Jezusem. Ponieważ kiedy jesteśmy jakoś okaleczeni przez życie właśnie, to doświadczenie wewnętrznej jedności jest jakoś jakby niedostępne dla nas. I potrzebujemy dlatego tego otwarcia się w sakramencie pokuty. Po to, żeby właśnie dobrze odczytać Eucharystię. Że mieć to spotkanie, tą przestrzeń na spotkanie z Panem Jezusem. To jest dla nas bardzo istotne. I dlatego ten obraz właśnie niewiasty, która jest na pustyni, idzie na pustynię. To jest obraz, który mówi, tam gdzie się toczy walka i tam gdzie jest wreszcie zwycięstwo. Dlatego ten obraz jest obrazem człowieka, który zawierza Maryi, bo ona jest na pustyni naszego życia. I ona przechodziła przez te wszystkie pustynie. I ona jest obecna i zwycięska. I to jest ostatnia księga Pisma Świętego. Jest to jest podsumowanie jakby tej całej rzeczywistości zbawienia człowieka. I tam jest Maryja. I ona ma właśnie, jest niewiastą, która niesie Chrystusa, czyli niesie ten chleb, który jest nam na tej pustyni naszego życia potrzebny. Życia. Które się skraca z dnia na dzień. I dlatego po prostu tutaj też jesteśmy i po to przeżywamy Msze Święte i po to prosimy właśnie, żeby jako ludzie oczyszczeni w sakramencie pokuty, żebyśmy mogli się karmić tym chlebem życia, Eucharystią. I z tego też, żebyśmy się mogli cieszyć i radować. I ta radość się rodzi w naszych najgłębszych pokładach. Ona nie jest może jakąś radością spektakularną, ale jest taką radością, która po cichu nawadnia właśnie te suche miejsca. Chciałem właśnie sięgnąć na samo zakończenie do tego tekstu apokaliptycznego. On mi jakoś tutaj przyszedł wczoraj do głowy i dlatego, że jest on, rzadko można powiedzieć, jest on też przywoływany. A jest tekstem dla nas bardzo ważnym właśnie. Jest tekstem maryjnym, bo rzadko właśnie Apokalipsę jakby patrzy się na nią właśnie przez tą perspektywę maryjną. Maryja, niewiasta właśnie, która została posłana na pustynię przez Boga. Niech ta niewiasta będzie bliska naszemu sercu. Myślę, że te teksty też biblijne, one co prawda skondensowane są, ale właśnie one jakoś wyznaczają też rytm naszego życia. Tak jak to papież, chcąc poszerzyć jako modlitwę różańcową, dodał jeszcze jedną część różańca, czwartą. I to jest część biblijna. Może i będzie piąta, nie wiadomo, i będzie tam właśnie ta część Apokalipsy, do której dzisiaj się sięgnęliśmy. Niech tutaj Maryja prowadzi nas po drogach naszego życia. Amen.
Kończymy te spotkania konferencyjne, którym przewodniczy nam ojciec biskup Łukasz Buzun, Paulin, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Będzie przewodniczył tej mszy świętej o godzinie 18:30, w czasie której dokona się zawierzenie nasze niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. I w czasie tej mszy świętej także nastąpi ten moment, gdzie po zawierzeniu poświęci wasze akty i wszystkie rzeczy, któreście nabyli tutaj w czasie tej rekolekcji sobie u Matki Bożej. Jutro wiemy, że będziemy przeżywać ten szczególny czas bezpośredniego przygotowania do beatyfikacji, a tego będzie ten czas szczególnej modlitwy, ale też i wsłuchanie się w tą rzeczywistość, którą Pan Bóg przygotował. Dlatego chcemy teraz ojcu biskupowi Łukaszowi wyrazić naszą wdzięczność za przyjęcie tych rekolekcji i poprowadzenie. Ojcze Łukaszu, tutaj członkowie bractwa i uczestnicy tych rekolekcji pragną wyrazić swoją wdzięczność.
Szanowny księże biskupie, ekscelencjo, w imieniu bractwa i uczestników rekolekcji chcemy podziękować za dar słowa, za obecność, za to, że ojciec był tutaj z nami i otwierał nasze serca dla Maryi. Dla mnie, co tak utkwiło w moim sercu, to szukanie tej miłości dla drugiego człowieka, to życie wewnętrzne, na które ksiądz biskup zwrócił szczególną uwagę, za co bardzo księdzu biskupowi dziękujemy, bo uważam, że czasami żyjemy, wchodząc w ten egoizm życia, w tą pychę, nie zauważając drugiego człowieka, a nie zauważając jego potrzeb. Także myślę, że to umocnienie w tych czasach, w których się teraz znajdujemy, było nam bardzo, bardzo potrzebne. Także bardzo dziękujemy. Jako bractwo mamy tu dla księdza biskupa nowennę, która zacznie się 1 listopada. To jest ten najpiękniejszy dar, który tu składamy właśnie przez niepokalane serce Maryi. Ale również chcemy złożyć ofiary na potrzeby ewangelizacyjne. Proszę? Oczywiście, oczywiście, tak. O godzinie 7 tylko dopowiem, jeżeli by ksiądz biskup chciał duchowo jakoś się tutaj...
Przedobrazem o godzinie 7 rano ta nowenna będzie odprawiana u Matki od 1 do 9 listopada.
Także dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze tutaj jako bractwo będziemy się cieszyć, że ksiądz biskup zaszczyci nas tutaj swoją obecnością i swoim słowem. Także wielki Bóg zapłać.
wiemy, że dzisiaj ta ludzka życzliwość jest bardzo potrzebna, zwłaszcza pasterzom Kościoła, bo wiemy, że idzie duży atak na pasterzy, bo to, co było powiedziane, uderzył w pasterza, a owce się rozproszył. Dlatego też ten atak, który idzie na naszych księży biskupów, jest ogromny dzisiaj w Polsce, nie mówiąc o w świecie. Tak trzeba naszej modlitwy, naszej życzliwości, tego dobrego słowa, za co też my dziękujemy księdzu biskupowi, to życzliwe słowo chcielibyśmy nieść w nasze rzeczywistość życia.
No i tak, moi kochani, taką naszą tradycją, już tutaj jest zawsze na rekolekcjach, szczególnie pod koniec na roku, że tam no, jutro, już nie dzisiaj, bo dzisiaj jest za dużo atrakcji, ale jutro, kto będzie chciał, to możecie, zbieramy zawsze co roku no, ofiarę na to, byśmy mogli zamówić 30 mszy świętych dla za naszych właśnie biskupów. Co roku jest tu cała 30 też za naszych kapłanów. Także jeżeli będzie ktoś z was czuł w sercu, że chciałby się w tym brać udział, to bardzo serdecznie zapraszam. Tam będzie pudełeczko na stole wystawione, bo później to jest wręczamy naszemu arcybiskupowi Wasowi Depo, aby właśnie przekazał ten dar serca do naszych biskupów, że ich wspieramy i mamy ich w modlitwie. Ale księży też naszych. Za naszych księży też. W tym roku mieliśmy 30 za biskupów, bo oni mają zawsze rekolekcje w listopadzie, więc staramy się i dwa razy po 30 za księży kapłanów polskich, żeby ich wesprzeć w tym trudnym czasie, tak jak to ojciec wspomniał, napadów różnego typu i maści.
Także Bóg zapłać serdecznie ojcze biskupie Łukaszu za ten czas, a jeszcze będziemy się spotykać u Matki Bożej. Ten moment, aby poprowadzić, abyśmy się nie lękali iść przez pustynię. Bo to, że ten szatan będzie czyhał na to piętę i będzie tam szarpał i szarpie i będzie szarpał, aby żebyśmy spokojnie pod opieką niepokalanej mogli przez tę pustynię naszego życia zmierzać i bez lęku, a pełni ufności. Bóg zapłać serdeczny. Kochani, tutaj już się nie spotkamy dzisiaj, dlatego ze sobą bierzecie akty zawieszenia. Bierzecie ze sobą na mszę świętą, jeśli ktoś ma jakieś pamiątki do poświęcenia, to też będzie czas, żeby wtedy poświęcić akty i wszystkie dewocjonalia. A jutro, ja chciałbym się zapytać, ile Matka Boża zaprosiła do tego, żeby osób wstąpiło do bractwa jutro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 9, 3, 10. Bym prosił, żeby te deklaracje tam napisać, złożyć i zapraszam Was jutro na godzinę 8 tutaj. Omówimy liturgię przyjęcia. Ja Wam podam teksty. A ile osób jest do nałożenia płaszczy? Jedna, dwie osoby. I też te osoby proszę o przyjście na godzinę 8. A wszystkich jutro zapraszam na godzinę 8.30 na jucznię i później różaniec, który nas przygotuje do tych całych wydarzeń beatyfikacyjnych. A zakończymy to wszystko mszą świętą o 14 u Matki Bożej z przyjęciem nowych członków do bractwa i nałożenie płaszcz. A wieczorem, cały wieczór jest dzisiaj u Matki Bożej. Dlatego teraz życzę, żebyście mogli się posilić, odpocząć, żeby później nie po mszy świętej można być sobie na katyście, na, jak się nazywa, apelu, a jak ktoś chce na czuwaniu nocnym, to serdecznie zapraszam. I życzę, żeby ten czas duchowy był jak najgłębiej przez wszystkich przeżyty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.